Drodzy bracia i siostry, psalm 69 jest nam znany z niektórych fragmentów, ponieważ one odnoszą się w przepowiedni do naszego Pana Jezusa Chrystusa, spełniły się na nim. Na przykład, że nienawidzą mnie bez przyczyny, werset 5, gorliwość o dom Twój pożera mnie, werset 10, czy też werset 22. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Jednak ten psalm nie jest psalmem mesjańskim w 100%, ponieważ zawiera taki werset jak 6. Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Opisuje jednak dramatyczne przeżycia Dawida, sługi Bożego, i wskazuje na pełniejsze spełnienie tych słów, przynajmniej niektórych, na naszym Panu. Być może niektórzy z nas też się odnajdą w tym psalmie, bo psalm ten opisuje straszne przytłoczenie sługi Bożego trudnościami, dramatami i jednocześnie wskazuje, gdzie jest jego wybawiciel. Przeczytajmy fragment tego psalmu, zacznijmy od wersetu 2, psalm 69. Wybaw mnie Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują. Boże, Panie zastępów, niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają. Boże Izraela, bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twojego. Wyrwij mnie z błota, abym nie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale, niech nie pochłonie mnie głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy. Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie. Zbliż się do mnie, wyzwól mnie. Wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie. I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. I teraz od wersetu 30. Ja zaś jestem nędzny i zbolały. Niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. A będzie to milsze Panu niż byk z rogami i radzicami. Niech ujrzą to pokorni i rozradują się. O Wy, co szukacie Pana, niech ożyje serce Wasze. Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. Albowiem Bóg wybawi Syjon i odbuduje miasta ziemi judzkiej i zamieszkają tam i posiądą ją. Potomkowie sług Jego odziedziczą ją i osiądą w niej ci, którzy miłują imię Jego. Jak widzimy, Dawid bardzo obrazowo opisuje swoje cierpienie, swój dramat. Mówi, wybaw mnie Boże, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Czuł się tak, jakby pochłaniała go jakaś otchłań, jakaś powódź. Jakby znalazł się na głębinie i prąd wody go porywał. Werset 4 mówi, zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje, zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. Biblia Paulistów oddaje to tak. Zmęczyłem się krzykiem, ochrypło me gardło, oczy mi się zaćmiły od czekania na mojego Boga. A zatem był bardzo wyczerpany duchową walką. Z czym wiązała się ta duchowa walka? Z czym wiązało się cierpienie psalmisty? Werset 5 wyjaśnia pierwszy aspekt. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Widzimy, że miał wielu wrogów Dawid i że byli silniejsi od niego. Zwalczali go niesprawiedliwie i niesłusznie, tak, że był fałszywie oskarżony. Był krzywdząco oskarżony, nieprawdziwie i mówi, czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? Czy mam przyznać się do winy, której nie popełniłem i jeszcze może zadośćuczynić za tę winę, a nie mam tak naprawdę żadnej winy? Więc widzimy, miał naprawdę przykrą sytuację. I później te słowa z wersetu 5, że nienawidzą mnie bez przyczyny, spełniły się na naszym Panu Zbawicielu, bo ten psalm miał pierwotne zastosowanie do Dawida, ale wtórne do Zbawiciela. Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w wersetach od 24 do 25 czytamy. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, czyli w prawie mojżeszowym, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. To słowo zakon jest oddane w ogóle do pism Starego Przymierza, Starego Testamentu. A więc na Panu Jezusie to się spełniło już tak idealnie, bo On rzeczywiście nie miał najmniejszej winy, On nie miał żadnego grzechu w sobie, a jednak Go znienawidzili. Z tym, że werset 6 wskazuje już na to, że ten psalm nie jest w całości mesjański, bo on też dotyczył bezpośrednio króla Dawida. Bo on mówi, Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Widzimy, że to na pewno nie może odnosić się do Zbawiciela, mimo że niektórzy komentatorzy twierdzą, że on się tak utożsamił z naszymi grzechami na krzyżu, że on mógł coś takiego powiedzieć. Ale to wtedy nie byłaby głupota jego, prawda? To jest głupota ludzi. Więc to jest raczej dramat Dawida i dramat chyba każdego z nas. Jeśli znosimy jakieś przykrości ze strony ludzi z zewnątrz, możliwe, że mamy wrogów, możliwe, że mamy jakichś przeciwników, może ktoś pod nami kopie dołki, jak to się popularnie mówi, ktoś nas fałszywie oskarżył. Wtedy jednocześnie ten nasz dramat jest powiększony przez to, że jesteśmy świadomi też własnej grzeszności, że nie jesteśmy całkiem bez winy. Tak jak Dawid czuł jednak obciążenie nie tylko z powodu nieprzyjaciół, ale z powodu własnej głupoty, z powodu własnych win i wiedział, że to o tym Bóg wszystko wie i dlatego było mu tym bardziej ciężko i modli się, niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela. Słowa te można rozumieć dwojako. Po pierwsze, można zrozumieć w kontekście tej głupoty i win, że Dawid obawia się, że gdyby postąpił niemądrze, gdyby uczynił jakiś fałszywy krok, zachował się niewłaściwie, to inni słudzy Boży obserwując go mogliby się zawieść, mogliby się zgorszyć, mogliby upaść na duchu z powodu jego błędów. Ale można to też rozumieć w inny sposób, niech się nie zawiodą z mego powodu, czyli niech widząc, że Ty mnie nie opuściłeś, Boże, ludzie będą zbudowani, bo gdybyś mnie opuścił, zawiodłem się. Gdybyś mnie opuścił w tej próbie i bym jeszcze bardziej upadł, jeszcze bardziej bym był pogłębiony, to słudzy Boży, czyli ci, którzy oczekują Cię lub szukają, bo tak to opisuje sług Bożych, byliby zawiedzeni, gdybyś pozwolił na większe jeszcze udręczenie mojej duszy przez te okoliczności, przez tych przeciwników. W każdym razie, jakby nie rozumieć, Dawid prosi o ingerencję Bożą. I wyjaśnia dalej, bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd okrywa oblicze moje. Czyli wyjaśnia, że pewne przykrości, jakie znosił, znosił ze względu na Boga. Mówi, stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. I tu już jest mowa o jeszcze innej grupie ludzi. Tu mówi o ludziach, którzy nie byli jego wrogami. Mówi o swoich braciach, o synach swojej matki, którzy jednak nie rozumieli go, którzy traktowali go jak jakiegoś obcego człowieka. I rzeczywiście tak było, nie wiem, czy sobie przypominamy, że kiedy Dawid brał pod uwagę pokonanie Goliata, jeden z braci jego rodzonych bardzo go zrugał i zarzucił mu przewrotność. Więc jego bracia nie rozumieli jego gorliwości. Rzeczywiście Dawida pożerała gorliwość o dom pański. I rzeczywiście odsuwali się od niego. Ale w pełniejszej mierze werset 10 spełnił się na Panu Jezusie, o czym niedawno w kazaniu mówił brat Marcin, poruszając sprawę wypędzenia przekupniów ze świątyni. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale właśnie jest o tym mowa, że kiedy Pan Jezus rzeczywiście wypędził tych wekslarzy, byśmy dzisiaj powiedzieli właścicieli kantorów i tych handlarzy zwierzętami, to czytamy, że w 2 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 17, wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Ale na Panu Jezusie spełniła się także druga część wersetu 10, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie, bo w 15 rozdziale listu do Rzymian, gdzie jest zachęta, abyśmy, jeżeli jesteśmy mocni, brali na siebie ułomności słabych, a nie mieli upodobania w sobie samych i starali się budować naszych bliźnich swoją postawą, myśleć o tym, czy jesteśmy zbudowaniem dla nich, a nie mieć upodobania w sobie samych, to 15 rozdział, werset 3 mówi: bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. A zatem na Chrystusie to się doskonale wypełniło. Ci, którzy nie szanowali Boga, w jakiś sposób także odbijali w sobie swoją niechęć na Synu Bożym, na Jego reprezentancie, największym, jaki kiedykolwiek pojawił się na ziemi. Dawid mówi zastanawiającą rzecz w wersecie 11. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Dlaczego? Przecież post w jaki sposób mógł stać się dla niego hańbą? Dalej wersety tłumaczą. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. To dalej jest myśl o tej gorliwości, która pożerała Dawida. Z gorliwości dla Pana pościł, z gorliwości dla Pana zakładał włosienicę lub wór pokutny, gdzie było to dowodem takiej pokuty, takiego uniżenia, jeżeli ktoś szczerze to zakładał i pościł, modlił się, uniżał się przed Bogiem, a ludzie sobie z tego kpili, z jego gorliwości. Dlatego stało się to dla niego hańbą, ponieważ nawet w bramie rozmawiali o nim siedzący, a brama była bardzo ważnym miejscem w starożytnym Izraelu. Tam odbywały się sądy, tam odbywały się transakcje. To było ważne wejście do miasta i w dodatku jeszcze pijacy o nim śpiewali. Czyli jego sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Co się składało na dramat Dawida? Zobaczmy. Na pewno cierpiał jakoś z powodu własnych grzechów. Jeszcze bardziej cierpiał z powodu przeciwników, jakich miał. Inna grupa także lekceważyła go, śmiała się z niego. To ludzie nie podzielający jego gorliwości. Zarówno rodzina, gdzie byli prawdopodobnie tylko nominalni wierzący, którzy tylko wyznawali Boga Izraela ustami, a nie mieli prawdziwej żarliwości dla Boga, jak i ludzie też z ludu Bożego, ale tacy no, nie oddani Bogu po prostu. I co on w tej sytuacji robi? Skoro tak jest trudno, skoro jest osaczony problemami, jest świadom jeszcze w dodatku własnej głupoty, własnych problemów. Co on robi w tej sytuacji? Robi swoje. To, co powinien robić. Od wersetu 14 czytamy. Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Dawid robi swoje, to co zawsze. Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Prorok Daniel, gdy zakazano modlitwy do jakiegokolwiek Boga oprócz króla, co robił? Dalej 3 razy dziennie modlił się do Boga, tak jak to miał w zwyczaju. Jak mówi Księga Daniela, 6 rozdział, werset 11. I Dawid modli się do Boga czasu łaski, w czasie zmiłowania, jak mówi inny przekład. póki jest czas łaski, wykorzystuje tą okoliczność. A drugi list do Koryntian 6:2 mówi, oto teraz jest czas łaski, oto teraz czas zbawienia. Dlatego prosi, Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twojego. Zauważmy, on polega na Bożym zmiłowaniu, że ta dobroć Boża nie jest jakaś mała, że Bóg jest jakiś skąpy, że On jest jakiś ograniczony w swojej dobroci. On jest Bogiem wielkiego miłosierdzia, wielkiej dobroci i Dawid takiego Boga wyznaje. Zauważmy, że on nie przypisuje działań swoich przyjaciół Bogu. Bo dzisiaj niektórzy chrześcijanie mają teologię taką, jak pewien wierzący lekarz z Ameryki, jego syn zginął w wypadku, a on mówi, Bóg zabił mojego syna, powiedział na konferencji. Czy my taką teologię mamy? Czy raczej powinien powiedzieć, Bóg dopuścił, że mój syn zginął? Nie rozumiem dlaczego, wiem, że Bóg jest dobry, ale dopuścił. I Dawid tak samo, jest osaczony przez przeciwników, ale wie, że Bóg dopuszcza jedynie to zło i modli się, ufając wielką dobroć Bożą. I mówi, wybaw, wysłuchaj mnie w prawdzie zbawienia Twojego, zobaczmy. Co to jest prawda zbawienia? Jest to jakby zbawcza wierność Boga. Boże wybawienie nie jest fikcją. Boże wybawienie jest prawdą. Boże wybawienie jest czymś, na czym można polegać. Gdybyśmy posłuchali świadectw braci i sióstr z byłego Związku Radzieckiego, którzy żyli w czasach prześladowań, którzy byli nawet w łagrach, oni wszyscy mogą zaświadczyć, że nawet w najczarniejszych godzinach Bóg był z nimi i przeprowadził ich przez trudności. Nie wiem, czy znamy takie świadectwo jak pewnego przełożonego jednej wspólnoty ewangelikalnej, jeszcze wtedy w Związku Radzieckim, zabrano do karceru, z którego nikt żywy nie wychodził. Po prostu tam rzucano głową, brano człowieka i głową walono go o ścianę, aż zginął, aż głowa mu się rozwaliła. I tak chciano zrobić z nim. I on był gotowy na wszystko. Ale on czuł, że odbija się od miękkiej poduszki. Mimo, że to była ściana. To coś między ścianą a jego głową było i odbijał się od miękkiej poduszki. I nic mu nie było. Za którymś razem ci oprawcy zrozumieli, o co chodzi i wystraszyli się, puścili go i został zwolniony. Po prostu Bóg ma moc. Nie zawsze wybawia, niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone, prawda, są Jego drogi. I czasami sługa Boży zginie właśnie w tragiczny sposób, ale nieraz ma moc wybawić w zadziwiający sposób. W ogóle mamy taką moc. Choć nie zawsze z niej korzysta, ale jest Bogiem, którego wybawienie jest wierne. I zobaczmy, o co jeszcze się modli Dawid. Wyrwij mnie z błota, aby mnie ugrzązł, wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód, niech nie zaleją mnie fale, niech nie pochłoni mnie głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy. Inaczej prosi, żeby te trudności go całkowicie nie pochłonęły, jak taka straszna otchłań. I mówi dalej, wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja. Zobaczmy, dobra jest Boża łaska. Jak dobra jest Boża łaska? Psalm 63, werset 4 mówi, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Musimy zawsze sobie definiować, czym jest łaska. Jest to niezasłużona Boża przychylność. Coś, co jest, swoje źródło ma w dobroci Bożej, w Jego miłości, bezinteresownej. Że On tak kocha człowieka i ta łaska jest lepsza niż życie. Dlaczego? Na przykład, kiedy przyjdzie wielki ucisk i ktoś zawrze pakt z Antychrystem i pożyje parę lat z Antychrystem, pójdzie do piekła, przeżyje parę lat, ale bez łaski. A ktoś, kto zginie, bo nie pójdzie za Antychrystem, ale umrze w łasce, doświadczy tego, że jest lepsza niż życie. I podobnie dzisiaj wielu chrześcijan, którzy tracą majątki z powodu prześladowań, tracą zdrowie, nawet życie, wierzą, że śmierć w łasce jest lepsza niż życie w kompromisie, życie w takim zaparciu się Boga. Poza tym łaska jest jeszcze lepsza niż życie w ten sposób, że ona nadaje życiu dopiero sens. Że można przeżyć całe życie zajmując się różnymi sprawami, mając nawet powodzenie w interesach, nawet powodzenie w życiu rodzinnym. Ale jeśli żyło się bez tej łaski Bożej, to życie nie różni się od życia jakichś chomików, czy jakichś jeleni, czy sarenek, bo jest to po prostu gromadzenie, jedzenie, bez większego znaczenia. Łaska nadaje sens naszemu życiu. I zobaczmy, co on mówi. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. Zobaczmy. Znowu podkreśla, że to jest ogrom miłosierdzia Bożego i prosi o przychylne rozpatrzenie Jego sprawy, spojrzenie na Niego. I mówi, nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony, rychło wysłuchaj mnie. On oczekuje szybkiej ingerencji Bożej. Mówi, zbliż się do mnie, wyzwól mnie, wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich. Czyli prosi, żeby na przekór wrogom swoim został wybawiony, żeby ich zamysły się nie sprawdziły. I mówi niezwykłą rzecz w wersecie 20. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją, przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Biblia Paulistów oddaje to tak. Ty znasz moją hańbę, wstyd i poniżenie, w Twojej mocy są wszyscy, co mnie znieważają. Dawid zdawał sobie sprawę, że Bóg wszystko wie o jego położeniu, że Bóg nie zapomniał, że Bóg nie odszedł, nie usunął się z tego świata. Jest popularny taki pogląd, tak zwany deizm, że Bóg nakręcił świat jak zegarek i zostawił go, ale on nie ingeruje. My sami tutaj wszystkim się zajmujemy. On się nie opiekuje tym światem. To nie jest prawdziwa wiara. Poza tym nie jest też prawdziwa wiara, jeżeli ktoś ogólnie wierzy w błogosławieństwo Boże czy w dobroć Bożą względem na przykład Kościoła, Izraela, ogólnie, że Bóg błogosławi ludowi Bożemu, a nie odnosi tych obietnic i tego Słowa Bożego do swojego osobistego życia, do swojej osobistej wiary i sytuacji. To też nie jest biblijna wiara. I zobaczmy, jak on mówi, przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi. Co to oznacza? Dawid nie znał wszystkich złowrogich zamysłów swoich przeciwników. Dawid nie wiedział, co jeszcze uczynią, jakie fałszywe oskarżenia przeciwko niemu ukują. Ale wiedział, że oni są przed Bogiem, nie w znaczeniu, że się cieszą łaską Bożą, ale że Bóg ich zna na wskroś. Że Bóg wszystko wie, cokolwiek oni jeszcze przeciwko niemu by przygotowali. I on jest spokojny w tej sytuacji. Biblia Paulistów oddaje to tak, w Twojej mocy są wszyscy, co mnie znieważają. Tak naprawdę nawet cokolwiek przeciwnicy zrobią, to tylko tyle, ile Bóg im pozwoli. Pewni teolodzy nawet odważyli się powiedzieć, że nawet sam diabeł jest jak pies na łańcuchu w stosunku do Boga. Że Bóg mówi mu dotąd, a nie dalej. Może nie dosłownie mówi, ale nie pozwala mu w wielu sytuacjach zadziałać. Tak jak mówi pierwszy list Jana, że ten, który jest zrodzony z Boga, strzeże dziecka Bożego i nie pozwala go tknąć. I bądźmy pewni, że gdyby nie ochrona świętych aniołów Bożych, gdyby nie ochrona przez Chrystusa, to by diabeł na nas wylał całą potęgę swojej złości. A także źli ludzie. Bóg nas chroni. Także nie musimy się obawiać. Cokolwiek się stanie, Bóg ma naszych wrogów przed sobą. I musimy tu na chwilę się zatrzymać, jakich wrogów ma dzisiaj sługa Boży. Może niektórzy z nas nie mają osobistych wrogów, przynajmniej jeszcze. Kiedy przyjdą prześladowania, na pewno będziemy mieli wrogów. Nie wiemy, czy to nastąpi za naszego życia, ale musimy się z tym liczyć, że może to nastąpić. Na pewno naszymi wrogami są diabeł i demony. To są wrogowie, którzy chcą zburzyć naszą wiarę, którzy chcą nas zniszczyć, którzy chcą nas załamać, zatruć, wprowadzić w jakieś zamieszanie, w zwątpienie. I takich wrogów na pewno mamy. Też świat, ten system światowy pełen bezbożności, zdeprawowane media, które uczą złego. Wiele rzeczy, które jest w tym świecie, jest złych, które mogą zepsuć chrześcijanina. Także mamy wrogie czynniki wokół nas. Ale niejednokrotnie może tak być, że zniesiemy próbę taką, jak znosił Dawid i jak znosił Pan Jezus i jak znosił między innymi apostoł Paweł. O tym mówi werset 21. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Jedną z największych prób dla chrześcijanina jest osamotnienie. I czasami Bóg dopuszcza, Dawid właśnie nie miał takich pocieszycieli, nie miał przyjaciół, nie miał nikogo, kto by mu pomógł. Wiemy, że wierny sługa Boży Hiob też opuścili go. Niby przyszli do niego przyjaciele, ale tylko żeby oskarżać. Nawet jeden mu zarzucił, że jego dzieci zgrzeszyły, dlatego go to wszystko spotkało. I zarzucali mu grzech, więc własna żona zachęciła go, żeby złorzeczył Bogu i umarł. Więc widzimy, że był bardzo opuszczony. Pana Jezusa opuścili wszyscy uczniowie i go zostawili w chwili próby. Paweł mówi, w mojej pierwszej obronie nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Więc widzimy, że czasami próbą dla chrześcijanina może być opuszczenie. Opuszczenie przez przyjaciół, przez braci i siostry. I możemy się z tym liczyć, że może coś takiego nas spotkać. Dlaczego Bóg do czegoś takiego dopuści w naszym życiu, że będziemy osamotnieni? Dopuści, żebyśmy zaczęli polegać tylko i wyłącznie na Nim, żebyśmy się do Niego zbliżyli i wylewali przed Nim swoje serce przede wszystkim, nie przed ludźmi, i żebyśmy od Niego oczekiwali tej nadzwyczajnej pomocy. I tu werset 22 mówi, dodali żółci do pokora mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. To spełniło się na pewno na Dawidzie, ale większe wypełnienie tego miało miejsce, kiedy Pan Jezus był na krzyżu Golgoty. Jak wiemy, podano mu, jak mówi Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, werset 34, wino zmieszane z żółcią, skosztował je, ale nie chciał pić. Inne Ewangelie mówią, że to było wino zmieszane z mirrą, z takim środkiem nasennym, uspokajającym. Pan Jezus chciał bez znieczulenia ponieść cierpienie na krzyżu. Nie chciał żadnego otumanienia, żadnego środka po prostu osłabiającego to. W pełni wypił kielich goryczy. A werset 48 mówi, i zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Ten ocet gasił pragnienie. Pomijam celowo w psalmie 69 wersety 23 do 29, bo jest to złorzeczenie. Jest to złorzeczenie Dawida przeciwko jego nieprzyjaciołom. Te fragmenty psalmów, gdzie napotykamy na takie złorzeczenia, gdzie on życzy, żeby byli wymazani z księgi życia i tak dalej, żeby same nieszczęścia ich spotkały. W wielu psalmach coś takiego mamy, ale musimy pamiętać, że to jest niezgodne z duchem nowego przymierza. Kazanie na górze mówi, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, mamy się za nich modlić, mamy im dobrze czynić i mamy po prostu nie odpłacać złem za zło. To jest nauka już nowego przymierza. Musimy widzieć różnicę między starym a nowym przymierzem. Tam była zasada odpłaty. Tam łaska jeszcze nie w pełni była znana. Natomiast w nowym przymierzu jest zasada łaski, że Bóg odpłaca czym innym, nie tym, na co zasługujemy. I dlatego ten fragment już nie jest dla nas aktualny w sensie zastosowania w naszym życiu, żebyśmy modlili się o coś takiego dla naszych nieprzyjaciół. Ale od 30 wersetu Dawid mówi, ja zaś jestem nędzny i zbolały, niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. Oczywiście ma tu na myśli wybawienie z tej opresji i jest pewien, że Bóg go podniesie, bo mówi, wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. Jest pewien, że będzie wychwalał jeszcze Boga dziękczynieniem i że będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Psalm 51 mówi, że właściwie ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, że sercem zgnębionym i skruszonym nie wzgardzisz, Boże. Jest pewien też Dawid, że ujrzą to pokorni i rozradują się, że to wybawienie z tak ciężkiej sytuacji sprawi radość wszystkim bogobojnym ludziom. Mówi, o wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze. Jest przekonany i wzywa, żeby nasze serce było pełne ufności, żebyśmy nie upadali, jeśli mamy przeciwników, jeśli mamy wrogów. Bo mówi, bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. Tu nie chodzi o to, że każdy biedny jest dobrym człowiekiem, albo że każdy zamożny jest złym. W psalmach ci biedni oznaczają tych, którzy nie mają na kim się oprzeć, dla których Bóg jest jedyną nadzieją i wybawieniem. I mówi, niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. I jest pewien, że Bóg wybawi Syjon i odbuduje miasta ziemi judzkiej i zamieszkają tam i posiądą je. Jest pewien, że Bóg będzie błogosławił Izraela, lud swój. I mówi, potomkowie sług Jego odziedziczą ją, tą ziemię świętą i osiądą w niej ci, którzy miłują imię Jego. Dzisiaj my możemy być pewni, że Bóg wybawi też Kościół. Że obietnica Pana Jezusa, że jest ze swoimi uczniami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, nie przestała być aktualna. Nie mówił, że czeka nas samo dobro, bo powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A co to oznacza? Że skoro on zwyciężył i my możemy zwyciężyć świat. Taki jest sens tych słów z Ewangelii Jana 16:33. I bądźmy pewni, że Bóg na pewno wybawi Izraela, swój pierwszy lud. Bóg też wybawi Kościół. I Bóg sprawi, że będzie w przyszłości jedna owczarnia, jeden pasterz, złożona i z Żydów wierzących w Mesjasza i pogan wierzących w Mesjasza, oddanych Bogu Ojcu. A więc widzimy, że ten psalm jest pociechą dla nas, jeśli znosimy różne trudności. On mówi o takim dramacie, na który składa się własna grzeszność człowieka i to sługi Bożego. Każdy z nas jeszcze walczy z własnymi słabościami i każdy jest świadom własnej głupoty, że nieraz błędy popełni i nieraz popełnia i jeszcze może sobie zaszkodzić, a nawet zgorszyć innych. Drugi dramat to nieraz mamy przeciwników, nieraz mamy trudną sytuację w pracy, kogoś, kto nas fałszywie oskarża, nieraz mamy jakichś ludzi, którzy są do nas nieprzychylnie nastawieni. Mamy też może w naszym otoczeniu ludzi, którzy nie podzielają naszej gorliwości dla Boga i traktują nas jak obcych. Chociaż jesteśmy z rodziny, chociaż byliśmy ich przyjaciółmi, odsuwają się od nas, bo nie rozumieją naszej gorliwości dla Boga, że ta gorliwość nas pożera. To potęguje jeszcze tą przykrość. Ale pamiętajmy, że jest czas łaski. My w Nowym Przymierzu mamy jeszcze większą potęgę w Bogu niż miał Dawid. Mamy jeszcze większe środki łaski, potężniejsze znacznie oddziaływanie Ducha Świętego niż w Starym Przymierzu i mamy pewniejsze środki łaski i największy w Starym Przymierzu jest mniejszy od najmniejszego w Nowym. Tak powiedział Pan Jezus, kiedy omówił przykład Jana Chrzciciela. My mamy teraz pełnię, Chrystus pełnią swoją wypełnia Kościół i ta łaska jest jeszcze pewniejsza. Mamy ogrom dobroci i łaski i przychodźmy do Chrystusa. Wzywajmy, jeśli nie umiemy Go wzywać dłuższą modlitwą, jeśli jesteśmy załamani, prostą modlitwą. Panie Jezu, pomóż mi. Najprostszą modlitwą. Albo zmiłuj się nade mną. Proste modlitwy, ale szczere z serca Bóg wysłucha. Jego łaska jest naprawdę wielka i wspaniała. I On według ogromu swojego zmiłowania, miłosierdzia, współczucia, które wyraża się w działaniu, spojrzy na nas. On nam dał pewność, że cokolwiek na tym świecie, nawet źli aniołowie, nawet przyszłość, której może się boimy, bo przyszłość na świecie jest niepewna. Coraz więcej się mówi o wojnie, że będzie wojna. No różne rzeczy się mówi, ale nic nas, ani teraźniejszość, ani przyszłość, żadne stworzenie, źli aniołowie, źli ludzie. Nikt nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Gdyby Dawid wiedział to, co my dzisiaj, jeszcze z większą radością powiedziałby, że w Chrystusie mamy tak okazaną Bożą przychylność i Bóg stanął przy nas, że nie mógłby się modlić, nie zakrywaj swego oblicza przede mną. Bo my wiemy, że Bóg nie zakrywa swego oblicza przed nami, że On jest nam przychylny. I dlatego pamiętajmy, że w Bogu mamy podporę w takich sytuacjach. I choć nasze życie nieraz jest dramatem, choć nasze życie nieraz jest przykre w niektórych aspektach, jest to pewna walka, jak mówił mój stary kolega, życie to nie bajka, życie to bój. I rzeczywiście tak jest, ale mamy podporę w Bogu i On nas przeprowadzi. I nawet jeśli nadejdą trudne czasy, to możemy tak jak Dawid, przedkładać Bogu nasze cierpienia, nasze udręki i możemy tak jak On prosić, żeby nie zawiedli się ci, którzy nas obserwują, żeby Bóg w swoim czasie przyszedł z ratunkiem. Także psalm ten jest dla nas wielką zachętą, żebyśmy cokolwiek nas w życiu spotka, pokładali nadzieję w Bogu, ufali Mu całym sercem i wierzyli w Jego wybawienie. Niech Bóg nam da taką wiarę. Módlmy się o taką wiarę, żebyśmy nigdy nie zwątpili w dobroć Bożą. I pamiętajmy jeszcze o jednym na koniec. Nigdy nie zapominajmy tego, co już Bóg dokonał w naszym życiu. Wspominajmy te sytuacje, kiedy Bóg nas już wybawiał, bo to będzie dla nas posileniem w czasach trudnych. I pewnością, że Bóg, skoro wybawiał nas do tej pory, będzie to czynił aż do końca. Amen.